Storybox przedstawia Al Pacino rozmowy Lawrence Grobel. Czytają Sławomir Holland
i Roch Siemianowski.
Gdy spotkaliśmy się po raz pierwszy w 1979 roku, aby przeprowadzić wywiad dla Playboya, Al miał kłopoty z dokańczaniem zdań i myśli. Wciąż zmieniał temat. Jego opowieściom brakowało finałów, a spisany wywiad roił się od myślników i wielokropków. W miarę jednak, jak poznawaliśmy się lepiej, wyrażał się coraz płynniej. Fascynował go sam proces wywiadu. Nikt nigdy wcześniej nie pytał się mnie o zdanie, powiedział. Skończyliśmy wywiad w sobotę. Następnego wieczoru miałem samolot do Los Angeles. W niedzielę rano zadzwonił do mnie Pacino, pytając, kiedy odlatuję. No, to mamy jeszcze czas, żeby pogadać, postanowił. Włożyłem baterię do dyktafonów i wsiadłem do taksówki. Po ukazaniu się naszego wywiadu nadal często rozmawiałem z Pacino. Przez telefon lub osobiście, kiedy tylko zdarzało mi się być w Nowym Jorku, albo wtedy, gdy on odwiedzał Los Angeles. Przez lata pisałem o nim dla różnych magazynów, od Rolling Stone'a i Playboya do Premier i Movie Line i Entertainment Weekly. Odwiedzałem go w różnych mieszkaniach w Nowym Jorku oraz na planie w Anglii, w Devonshire i kanadyjskim Vancouver. Po trzęsieniu ziemi w Los Angeles uciekliśmy razem na pustynię. Był na ceremonii bat mitzwy mojej starszej córki i na recitalu fortepianowym młodszej. Graliśmy w karty, szachy, bejsbola i tenisa. Z powodu naszego szczególnego związku redakcje chętnie pytały mnie o opinię jako człowieka dobrze znającego Pacino. Wyzwaniem dla mnie było unikanie powtórek, wracanie do rzeczy, o których wcześniej rozmawialiśmy. Kiedy powracaliśmy do jego filmów lub życia prywatnego, zawsze starałem się zmusić go do powiedzenia czegoś nowego. Chciałem, aby nasze wywiady były świeże, przyjemne w lekturze i odkrywcze. Przeprowadziłem wywiady z setkami aktorów, pisarzy i polityków. Miałem szczęście spędzić czas ze sławami takimi jak Henry Moore, Saul Bellow, Richard Feynman, John Huston czy Barbara Streisand. W Alu Pacino zawsze pociągała mnie jego wrażliwość artystyczna. Pacino jest nie tylko aktorem, jest artystą. Ma wielką potrzebę i pragnienie działania na swoim polu zawodowym. Zdarzało mu się odmawiać wielkim komercyjnym produkcjom po to, by móc wrócić na scenę w małej sztuce. Brecht, Mamet, O'Neill, Szekspir to jego przyjaciele. Szekspir w szczególności. Al na zawołanie potrafi cytować większość jego dramatów. Wiem, bo próbowałem z nim tej sztuczki. Na koniec chciałbym powiedzieć kilka słów o tym, czym jest i czym nie jest ta książka. To zbiór wywiadów z okresu 27 lat, w których Pacino najpierw był moim tematem, a później przyjacielem. Większość z nich została zredagowana i ponownie opracowana. Nie jest to natomiast ani biografia Ala Pacino, ani wspomnienia naszych spotkań. Przy pierwszym spotkaniu z Pacino nie miałem pojęcia, że połączy nas więź prawdziwej przyjaźni. Nie tej stworzonej przez konwenanse, przez pragnienie aktora, aby przeczytać o sobie coś pochlebnego. Przez lata przeżyliśmy wiele starć i nieporozumień. Wierzę jednak, że Al szanuje moją pracę tak samo jak ja szanuję jego. Patrzymy na sprawy z różnych punktów widzenia. On musi mierzyć się z agentami, studiami i producentami, którzy radzą mu nie ufać ludziom mojego pokroju. Ja natomiast muszę walczyć o prawdę w każdym pisanym przeze mnie artykule na jego temat. Nie jest nam łatwo. Wiemy dobrze, że ma zaufanych ludzi, którzy po wydaniu tej książki powiedzą: a nie mówiłem? Rozmawialiśmy o tym, kłóciliśmy się o to. Powiedziałem mu, że książka ta, według mojego zamiaru, ma stać na równi z podobnymi wydaniami dotyczącymi Trumana Capote, Marlona Brando, Jamesa A. Michenera i innych sławnych postaci, z którymi miałem okazję rozmawiać. Dla mnie Pacino jest równie fascynującą i zawiłą osobą. Miałem przywilej obserwowania ich pracy i procesu myślenia. Widziałem, jak dokonują wyborów i jak dają sobie radę z życiem zawodowym i publicznym. Jest jeszcze bardzo dużo czasu na to, aby Al spisał swoje wspomnienia, jeśli się wreszcie na to zdecyduje. Pierwszy je przeczytam.
Tak, naprawdę to wolałbym, żebyś jeszcze nie włączał magnetofonu. Niech się trochę przyzwyczaje.
Brando też z początku nie chciał rozmawiać przy magnetofonie.
To tak jak ja.
Lepiej jednak go włączyć i zapomnieć.
Nie będę się sprzeczał i mówił ci, co masz robić. Dla mnie to coś zupełnie nowego.
Czy czujesz się tak, jakbyś wreszcie miał się ujawnić światu?
Z pewnością. Ten wywiad to wielka sprawa. Takie wywiady mają pewien prawdziwy przekaz, którego nie znajdziesz w artykułach. A twoją rozmowę z Marlonem Brando można potraktować serio. Nie wiem, czy mnie można w tej chwili już traktować serio.
Dlaczego wreszcie zgodziłeś się na rozmowę po całych latach unikania prasy?
Znudziło mi się mówienie nie, bo to bywa źle rozumiane. Wcześniej nie chciałem udzielać wywiadów, bo wydawało mi się, że nic nie potrafię. Ale po jakimś czasie człowiek mówi sobie, no właściwie czemu nie? Mam dość bycia zbyt ostrożnym, zbyt przezornym. W sumie zobacz, co dało mi mówienie tak. Powiedziałem tak, gdy zapraszano mnie do Ryszarda III i do zadania specjalnego. Nic dziwnego, że przez tyle lat mówiłem nie.
Chcesz się wycofać?
Nie. Przez jakiś czas spróbuję mówić tak. To już pora.